Jeszcze jedno tylko może zdanie do poprzedniego wykładu. Bardzo często spotykam kobiety, które są rozżalone na Boga, że tak, po pierwsze, zabrakło mu materiału, żeby uczynić kobietę, musiał wyjąć to żebro z mężczyzny. Później każe nam tutaj w Słowie Bożym być uległą, daje nam jakby tą drugą pozycję w małżeństwie i są takie właśnie kobiety, które są wiecznie rozżalone na Boga. Ubierają spodnie i zaczynają rządzić w domu. I wierzcie mi, że nie ma gorszej sytuacji niż właśnie taka sytuacja, kiedy kobieta przejmuje wszystkie obowiązki, które tak naprawdę Słowo Boże nakłada na mężczyznę. Miota się w tym, męczy się, oczywiście ma pretensje do całego świata, a pierwsze to oczywiście do swego męża, bo jest najbliżej. Ale chciałabym was zachęcić, drogie kobiety, do tego, żeby zacząć się modlić o przywództwo swego męża, szczególnie w domu. Zawsze, uważam, modlitwa o męża, o to, żeby on podejmował dobre decyzje, bo wiecie, to szczególne zdanie, a nie mówiłam, zawsze tak, jak on podejmie decyzję, a coś nie wyjdzie, to tak słyszymy, nie, w domu, a nie mówiłam. Właśnie podejmijmy ten trud, żeby modlić się stale, nie dorywczo, ale stale o przywództwo mego męża w domu. Żeby dzieci to widziały i żebyśmy my zajęły odpowiednie stanowisko, tak jak Słowo Boże mówi. To, że mam być uległa, dziękuję bardzo. To, że mam być uległa, to nie znaczy, że jestem gorsza. Ja uważam, to jest moje zdanie, łatwiej mi jest stanąć za plecami mojego męża, wspierać go, ale mimo to stać w drugiej linii, nie na pierwszym linii frontu, niż jemu naprawdę kochać mnie tak, jak Chrystus umiłował Kościół. Dlatego spróbujcie, zachęcam was, drogie kobiety, spróbujcie modlić się, usilnie modlić się do Boga o przywództwo swoich mężów. Nie jestem typowym wykładowcą, jestem nauczycielem, w związku z tym pracuję z małymi dziećmi, w związku z tym wybaczcie, jeżeli coś będzie nie tak, bo mój mąż mnie tak zawsze zachęca do wykładów, ale może nie czuję się najlepiej może w tym. Ale chciałam dzisiaj właśnie powiedzieć wam trochę o wychowaniu dzieci. Wiem, że nie wyczerpię całego tematu, bo to naprawdę jest wiele, wiele. I w życiu, i wiecie sami, bo macie w większości pewnie dzieci, wiecie, ile to jest prac, ile łez, ile wyrzeczeń i tak dalej. Ale chciałabym, żebyśmy sobie usystematyzowali niektóre sprawy po to, żeby wiedzieć, jaki mamy fundament. Kiedy rodzą nam się dzieci, a szczególnie to pierwsze, jak się rodzi, to internet grzeje się, kiedy siedzimy i szukamy. Jak się opiekować niemowlęciem, jak później następny etap ma wyglądać, co jest potrzebne, jakie butelki, jakie gadżety są potrzebne, pieluchy. Każdy z nas szuka tego, żeby zrobić to jak najlepiej. Są pampersy, pampersy, wszechobecne zresztą. Szukamy rad, jak usypiać dziecko, ale czy wszystkie te zabiegi i działania podejmujemy w odpowiednim czasie i z odpowiednią motywacją? Chcąc to wszystko ogarnąć, musimy właśnie usystematyzować. Po pierwsze, kiedy zaczyna się wychowanie dziecka? Wychowanie powinniśmy zacząć od siebie. Powiedzenie, że dziecko należy wychowywać na 20 lat przed jego urodzeniem, daje nam wskazówkę, że to najpierw rodzice powinni być wychowani. Zwróćmy się do Słowa Bożego. Psalm 71, werset 17 i 18, co mówi? Boże, uczyłeś mnie od młodości mojej, a ja aż dotąd oznajmiam cudowne sprawy Twoje. Toteż i do starości, gdy będę siwy, toteż i do starości, gdy już siwy będę, nie opuszczaj mnie, Boże, aż opowiem o ramieniu Twoim temu pokoleniu, a wszystkim następnym o potędze Twojej. Widzimy tutaj, co jest na początku. Na początku jest nasza wiedza. My musimy mieć Boga w sercu i Jego Słowo, żyć w Jego Słowie, żeby móc przekazać następnemu pokoleniu, zacząć wychowywać następne pokolenie. Chcąc wychowywać dziecko, sami musimy mieć biblijne podstawy, które Bóg nam dał. I tu znowu werset z 5 Mojżeszowej, 6 rozdział, 5 i 7 werset. Będziesz tedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Niechaj słowa te, które ja Ci dziś nakazuję, będą w Twoim sercu. Będziesz je wpajał w Twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Znajomość Słowa Bożego jest pomocna na każdym etapie wychowania dziecka. Psalm 127, werset 3 mówi: oto dzieci są darem Pana, podarunkiem jest owoc łona. A co my robimy z tym darem? Początkowo jest wszystko wspaniale. Jesteśmy bardzo dumni, szczególnie tatusiowie, kiedy się syn urodzi. Mamusie też, jak córeczka, bo wiadomo, można będzie ją ubierać jak laleczkę i tak dalej. Później staramy się ten dar podrzucić komuś, żeby mieć chwilę dla siebie. I wtedy uruchamiamy nianie, dziadków, przedszkola, żłobki i tak dalej. I zauważmy, że jest jedna ważna prawidłowość. Sami nie zdajemy sobie sprawy, ile ludzi przypadkowych ma wpływ na nasze dzieci. A przecież to nie chodzi o to, żeby to przypadkowi ludzie wychowywali ten dar, który Bóg daje nam. Skoro cieszymy się z tego daru, to wiadomo, że ten dar niesie pewne obowiązki. I dlatego, znając Słowo Boże, mając go w swoim sercu, wiemy, że musimy ponieść tą odpowiedzialność wychowania dziecka samemu. Nie tylko jeszcze dziadkowie, wiadomo, w tej samej rodzinie złego nie nauczą, ale ludzie, którzy są na zewnątrz. Popatrzcie teraz na, ja pracuję w przedszkolu, popatrzcie na te wszystkie Halloweeny i inne cuda dotyczące duchów i tak dalej. Cały czas to wokół dzieci jest. Niedawno jeszcze batalia o gender. Słuchajcie, to w dalszym ciągu wisi nad naszymi dziećmi. I tylko ktoś, kto pracuje tak jak ja w przedszkolu, wie i jest tego bliżej. Wy jako rodzice dowiecie się o tym wszystkim ostatni. Bardzo często, już zresztą mieliśmy sygnały z Polski, że w dużych aglomeracjach zasady gender zostały wprowadzane i rodzice dowiadywali się ostatni. Dlatego ważne jest, byście wiedzieli, kto ma wpływ na wasze dzieci i czego uczy wasze dzieci. Sytuacje życiowe często zmuszają nas do korzystania z takich instytucji właśnie jak żłobki i przedszkola. Ale pamiętajmy o jednej zasadzie. Jeżeli napełnimy nasze dzieci dobrym ziarnem, to plewy już się nie zmieszczą. Ważne jest, żeby to pamiętać. Co w takim razie robić? Przede wszystkim zaczynamy od domu. Małe dziecko, kiedy się pojawia w domu, oczywiście przewraca nam świat do góry nogami. Cały rytm dnia musi być pod dziecko ustalony, bo wiadomo, jedzenie, kąpanie i tak dalej, i tak dalej. Ale bardzo często u nas tak było, że była grupa biblijna u nas w domu. I co robiliśmy? Bardzo często jest tak, że dziecko się umieszcza albo w innym pokoju, żeby ono miało spokój, ale też my, żebyśmy mieli spokój. A ważne jest to, żeby dziecko przebywało w duchowej atmosferze. Wyobraźcie sobie, kiedy urodził się nasz syn, myśmy mieli córka pierwsza. Kiedy mieliśmy grupę biblijną, łóżeczko stało w tym samym pokoju, gdzie studiowaliśmy Słowo Boże. I wyobraźcie sobie, nigdy nie było, ja nie pamiętam takiej sytuacji, żeby ona nam przeszkodziła w studiowaniu Słowa Bożego. Tak jakby dziecko uspokajało się, słysząc to, co się dzieje dookoła, głosy dookoła. Ona nie wiedziała, co się dzieje, prawda, że to studiujemy Biblię, ale to dawało jej poczucie bezpieczeństwa. Dlatego też ważne jest, bo często robimy to w kościele, że jak małe dzieci, to wiecie, są pomieszczenia, te tak zwane akwaria, czyli dzieci tam. My musimy mieć tu spokój, żebyśmy mogli słuchać Słowa Bożego. To prawda, że też nie możemy być samolubni, że jeżeli dziecko ząbkuje i cały czas marudzi, narzeka, idziemy do kościoła i przeszkadzamy wszystkim. Nikt nie wynosi nic z kazania, no bo dziecko się drze cały czas. Ale pamiętajcie o tym, że eliminowanie dziecka z bycia na nabożeństwie też jest waszą jakby odpowiedzialnością. Musicie pamiętać, że dziecko kojarzy sobie, że jak idę na nabożeństwo, jestem w sali zabaw, to się tylko bawię. Jak dziecko może zrozumieć, jaka jest różnica między kościołem a placem zabaw? Przecież to się nie różni. Ja to samo robię w kościele, to samo robię na placu zabaw. Dlatego my, jako rodzice, mamy troszeczkę dużo do zrobienia w tej sprawie, bo musimy pamiętać, że możemy, dziecko nie wytrzyma 2 godzin kazania i nabożeństwa całego, to się zgadzamy z tym, ale w części tego nabożeństwa może brać udział, ale wtedy musimy się odpowiednio do tego przygotować. Bierzemy, u was to jest fajna sytuacja, bo jest wykładzina i jak coś spada, to nie ma problemu. Ale bierzemy zabawki, które nie hałasują. Kiedy spadnie, tego nikt nie słyszy, a dziecko może się bawić w tym czasie. Bierzemy kredki, kolorowanki, bierzemy książki do oglądania i to dziecko ciągle, jak się skupi nad jednym trochę, no to później przechodzi do następnego i do następnego. I pewien czas może być w tej atmosferze duchowej razem z nami na nabożeństwie. Ja robiłam tak to z naszymi dziećmi. I naprawdę, słuchajcie, później byłam dumna z nich, że coraz dłużej wytrzymywały na nabożeństwie, coraz dłużej chciały być razem z nami, a nie bawić się tam. Dlatego ważne jest, byśmy się też i logistycznie do tego mogli przygotować. Nie separujmy dzieci od atmosfery duchowej. Od tego się zaczyna jego duchowe wychowanie. Dziecko nie może kojarzyć sobie chodzenia do kościoła tylko z zabawą. Oczywiście jest fajniej już, jak są starsze dzieci, bo one idą na szkółkę, no mają swój czas duchowy i wtedy już, mówię, ciocie ze szkółki się opiekują naszymi dziećmi, żeby ono też i duchowych rzeczy się uczyło. Ale pamiętajcie, to jest tylko kościół. Druga rzecz, a może pierwsza, to dom. Dom, gdzie rodzice muszą pokazywać dziecku Boga. Po pierwsze, małe dziecko, mówiliśmy o tej duchowej atmosferze, ale też, słuchajcie, już zaczyna rosnąć, można czytać mu historie biblijne. Nasza wnuczka Hania, wcześniej my przecież swoim dzieciom też czytaliśmy historię. Można krótko z dzieckiem porozmawiać o tym, co się opowiadało, bo bardzo dzieci bardzo lubią opowiadania, nie czytanie, a opowiadanie. Wtedy, kiedy ma się kontakt wzrokowy z nim i można opowiedzieć historię biblijną. Bardzo często dzieci dużo zapamiętują z tego, co mówimy. I następna rzecz to modlitwa. Jesteśmy zaganiani. Cały dzień wygląda czasami tragicznie. Wszystko robimy na tempo, ale nie może zabraknąć historii biblijnych i modlitwy z dziećmi, bo to jest to, co one wynoszą z domu. To jest właśnie to ziarnko tego ważnego nasienia, które składamy jedno po drugim w naczyniu naszego dziecka, tak żeby się później plewy już nie zmieściły. Kiedy dziecko, nasz syn uczył się modlitwy, kiedy był jeszcze malutki. No, słyszał, że modlimy się w ten sposób, że pierwsze słowa to Panie Boże, później jest cały środek, który on nie rozumiał i później jest Amen. I w końcu stwierdził, że on też może. I zaczął Panie Boże, pata, pata, Amen. I wiedzieliśmy, że to są pierwsze słowa, które od niego są kierowane do Boga, że on już wie, że tak trzeba, że jest ktoś, kto się nim opiekuje oprócz rodziców i do tego Boga mogę się zwrócić. Miał 1,5 roku i wyobraźcie sobie, to nasze dzieci, a w zasadzie właśnie Kuba, można powiedzieć, zmusił naszego teścia do tego, żeby w czasie modlitwy przestał dzwonić talerzami. Robił to systematycznie, kiedy przychodził do nas, jak modlitwa była, Janusz prowadził modlitwę, to zawsze talerze, sztućce i tak dalej. I w pewnym momencie Kuba mu powiedział: dziaduś, ja będę się modlił. I słuchajcie, dziadek od tej chwili przestał dzwonić talerzami. Słuchał tego, co dziecko mówi do Boga. To były proste modlitwy, bo wiecie, jak dzieci prosto pojmują wszystko. Ale on zmusił mojego teścia do tego, żeby on wysłuchał tego, co on ma Bogu do powiedzenia. Dobrze jest codziennie przed snem czytać dzieciom te historie biblijne. Później one sobie przypominają, bardzo często przypominają sobie ten czas. Może nie wszystkie historie pamiętają, ale przypominają sobie ten czas z rodzicami, słuchajcie. Kiedy rodzic poświęca mu chociaż chwilę. Wiecie, że badania nad tym, czy systematycznie czytamy Słowo Boże, wykazują, że nie tylko nie mamy czasu na czytanie historii biblijnych dzieciom, ale w końcu przestajemy mieć czas na to, żeby siąść nad Biblią i sami się nakarmić. Dlatego ten czas historii biblijnych to nie tylko korzyść dla dziecka, ale też korzyść dla nas. Wszystkie proste prawdy, które są zawarte w historiach biblijnych, możemy sobie też przypomnieć. I to jest też korzyść dla nas. Po trzecie, dzieci winny znać normy i zasady postępowania. Co wolno, czego nie wolno robić i dlaczego. Nie mówimy nie, bo nie, ale mówimy dlaczego tak nie powinno się. Stawiajmy dzieciom granice. I tym małym, i tym starszym. Dziecko małe bardzo dobrze się czuje, jeżeli postawione mu są granice. Ono czuje się bezpieczne. Czasami wydaje nam się, ojej, i tego nie wolno, ale dziecko chce to wiedzieć, bo czuje się bezpieczne. I stawiajmy granice, nie bójmy się tego. Naprawdę to nie szkodzi dzieciom, a wręcz odwrotnie. Stawia ich w takiej sytuacji, że czują się bezpieczne i wiedzą, gdzie nie trzeba iść, czego nie wolno robić. Ono nam czasami przypomni o tym. A mówiłaś, mamo, a mówiłeś, tatusiu, że tego nie wolno robić, prawda? I my musimy się też pilnować nad tym, co robimy w domu, jak rozmawiamy ze sobą, jak rozmawiamy o Kościele i jak rozmawiamy o starszych zboru, bo to wszystko, no ojej, on taki mały, to jeszcze nie słyszy, nie rozumie. O! Dowiecie się w bardzo krótkim czasie, ile zapamiętał i co usłyszał z naszych rozmów. Dlatego ważne jest, byśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy i w jaki sposób rozmawiamy. Dlatego, jeżeli rozmawiamy w niewłaściwy sposób o Kościele, to jest pierwszy krok do tego, żeby nasze dziecko nie chciało pójść do Kościoła. Żeby nie chciało mieć nic wspólnego z naszym Bogiem. Bo On jest najpierw nasz, a chcemy, żeby był wszystkich, całej rodziny. Ono będzie w końcu podejmować swoją własną decyzję, czy chce iść za Bogiem, czy chce iść w świat. Dlatego starajmy się właśnie w taki sposób ten czas wykorzystać, żeby ono chciało iść. Ja chcę iść za tym Bogiem, którego mi pokazali moi rodzice. Bardzo ważne jest właśnie to, żeby nie mówić, jeżeli mówimy nie, dziecku, nie, bo nie. Dziecko będzie szukać odpowiedzi. Jeżeli czegoś mu zakazujemy, to wyjaśnijmy dlaczego. Postarajmy się to dziecko potraktować poważnie. Czasami cały czas myślimy, ono jest małe, ono nic nie zrozumie. To nie jest prawda. Jeżeli mówimy prostym językiem, dziecko zrozumie i zapamięta. Ale my musimy mieć czas na to, żeby z nim porozmawiać. I to jest czasami nasza bolączka. Wiecznie szybciej, więcej, więcej. I ta spirala tego tempa życia się tak nakręca, że słuchajcie, siadamy w pewnym momencie w sobotę i mówimy, ojej, dobrze, że już jest sobota. Ale dzieci nasze pozostały obok. Musimy pamiętać o tym. Bardzo ważne jest, żeby się dziecko czuło bezpieczne. Dobro i zło dzieci poznają przez obserwację i naśladowanie dorosłych. Jeżeli na przykład pokazujemy dziecku, że to jest niewłaściwe, to ono po naszej postawie, po naszej minie widzi, że tego nie można robić. Ale musi być często, powoduje to, że dziecko... sytuacja, kiedy mówimy nie, bo nie, powoduje, że dziecko nie eliminuje niewłaściwego zachowania, tylko stara się zrobić to, co chciało, ale tak, żebyśmy tego nie widzieli. Musimy tłumaczyć. I dlatego to jest ważne, bo dziecko później, jeżeli wie, że to jest niewłaściwe i rodzic mu to wytłumaczył, dobrze, to ja postaram się to wyeliminować. Ale jeżeli nie zostanie wytłumaczone, to ono będzie chciało powielać to, doprowadzić swoje do celu. Ale zrobić to tak, żebyśmy tego nie widzieli. I to jest pierwszy krok do kłamstwa. Bardzo ważną rzeczą jest, żeby stosować nagrody. Nagrody, ważną rolę w życiu dziecka pełnią nagrody. Wzmacniają u dziecka chęć dobrego postępowania. Wszystkie pochwały, nagrody słowne i emocjonalne są dla dzieci informacją, że tak należy postępować. Taki sposób nagradzania motywuje dziecko do powtarzania pożądanych zachowań. Nie trzeba wówczas pilnować dziecka, samo będzie się starało zachować zgodnie z normą. Nagroda musi być też adekwatna do sytuacji. Za drobną rzecz, którą dziecko robi dobrze, nie daje mu wielkiego prezentu. To nie jest adekwatne jedno do drugiego. Ale dzieci bardzo lubią pochwały słowne. Ja w swojej pracy bardzo często tego używam i widzę, jak one rosną, jak czują się, o, pani mnie pochwaliła, to jest dobre. Dlatego pamiętajmy o tym, żeby nie szczędzić naszym dzieciom. Oczywiście, nie róbmy tego z przesadą, bo wszystko się przeje. Jak będziemy jedli codziennie tort, to ten tort nam się w końcu znudzi. Tak samo nie róbmy tego, że pochwały idą za wszystko i później dziecko już mówi, nie trzeba się starać, wszystko jest dobrze. Nie, trzeba korygować we wszystkim. Czasami jednak nasze oddziaływanie na dziecko musi być wzmocnione i musimy sięgnąć po karę jako środka wychowawczego. Słowo Boże mówi o karaniu i choćbyśmy chcieli jakoś ominąć sprawę, to się nie da. Karanie bardzo często jest utożsamiane z biciem. To nie tak. Możemy w jakiś sposób inny ukarać dziecko, czy nie pozwolić mu na coś przyjemnego, ale nie ma potrzeby stosować bicia. Najczęściej bicie u dzieci wywołuje bunt. Nie zmienia jego postępowania, nie zmienia nastawienia, że chciałbym zrobić coś dobrze. Najczęściej to jest bunt przeciw temu, że taka kara miała miejsce. Ale jednak Słowo Boże w przypowieściach Salomona mówi o rózdze. Przypowieści Salomona 29:15. Rózga i karcenie dają mądrość, lecz nieposłuszny syn przynosi wstyd swojej matce. Drugi werset. Głupota tkwi w sercu młodzieńca, lecz rózga karności wypędza ją stamtąd. Słowo Boże w Hebrajczyków 12:6-11 mówi tak. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami, bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Ponadto szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali. Czy niedaleko więcej winniśmy poddać się Ojcu Duchów, aby żyć? Tamci bowiem karcili nas według swego uznania na krótki czas. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne, później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Obecnie jednak żyjemy w czasie, na takim etapie wychowania, gdzie mówimy o wychowaniu bezstresowym i bez granic. Jeżeli decydujemy się na karanie dziecka, musimy robić to z miłością. To jest nieodzowne. Nie można oddzielić miłości i karania. Dlatego, że bardzo często jest tak, że jeżeli zapomnimy o miłości, wchodzi złość. Ja nie mówię o nienawiści, bo to jest już daleko posunięty byłby wniosek, ale mówię o złości. A jeżeli coś robimy w złości, nie jest to właściwe. Nie jest to właściwe. Nie można też tego robić na zimno, na zasadzie później wykonam wyrok. Nie można tak robić, bo dziecko czekając na to, co się będzie działo, też niedobrze reaguje. Ale musimy pamiętać, że ta ręka powinna dawać miłość, gładzić dziecko, uspokajać dziecko, a nie przynosić ból zawsze. nie możemy kojarzyć, nie możemy pozwolić, żeby dzieci kojarzyły to z bólem cały czas. Przypowieści Salomona mówią jeszcze tak. Ćwicz swego syna, póki jeszcze jest nadzieja, lecz nie unoś się przy tym, aby nie spowodować jego śmierci. To, co mówiłam przed chwilą, prawda? I jeszcze raz przypowieści Salomona. Nie szczędź chłopcu karania. Jeśli go uderzysz rózgą, nie umrze. Ty go uderzysz rózgą, a jego duszę wyrwiesz z krainy umarłych. Fakt, że kochamy dziecko, sprawia, że karanie go będzie przykre również dla nas. Zauważcie, kiedy musicie ukarać swoje dziecko, bo już żadne argumenty nie docierają, to nie jest to nawet przyjemne dla was. Musicie to zrobić, zdajecie sobie sprawę, ale nie jest to też przyjemne dla was, czy to, co byście chcieli przeżywać. Jakie rodzaje kar można wykorzystywać? Dla małych dzieci to posiedzenie na krzesełku, porysowanie i zastanowienie się nad sobą. My zawsze w przedszkolu to używamy, żeby troszeczkę wyciszyć dziecko. To weź sobie karteczkę, weź sobie jakąś książeczkę i porysuj chwilę. I dziecko przez to się wycisza. Możemy odesłać dziecko do swego pokoju. To w domu jest chyba bardzo często stosowane, jak jest coś nie tak, żeby uciszyć ten wybuch czasami. Zabranie przyjemności. Małe dzieci to nie oglądamy bajek, nie oglądamy tego, co byśmy chcieli, nie robimy tego, co byśmy chcieli. Atrakcyjne zabawki idą do szafy. A na końcu właśnie jest kara biblijna, czyli rózga. Jeżeli dziecko źle postąpi, nie musi być od razu karane, ale trzeba mu pokazać skutki jego zachowania. To jest właśnie bardzo, bardzo ciekawa rzecz, że nie musi być akcja-reakcja, tylko musimy mu pokazać, zobacz, co się stało, kiedy tak czy inaczej się zachowałeś. Na przedszkolu bardzo często ja pokazuję, zobacz, zrobiłeś w ten sposób i koleżanka się przewróciła i rozbiła sobie nos. Zobacz, ją boli? Boli. A mogłeś zrobić inaczej? Tak. A jak? I wtedy dziecko mówi o swoich przemyśleniach w kwestii danej sprawy. Jeżeli po zastosowaniu kary musimy doprowadzić do tego, że dziecko przeprosi za swoje zachowanie, ale nazwie po imieniu rodzaj swojego przewinienia. Bo często jest tak, że pytamy dziecko, przepraszasz, ale za co przepraszasz? Nie wiem. Ono musi powiedzieć, za co cię przepraszam. Mamo, brzydko się do ciebie odezwałem. Mamo, zrobiłem coś przeciw tobie. Ty prosiłaś, żeby nie robić tak, a ja zrobiłem mimo wszystko. I to dotyczy też i starszych dzieci, słuchajcie. Zawsze musimy być świadomi tego i dzieci muszą być świadome tego, jakie przewinienie musi wyeliminować. I teraz tak, dopiero po tym, jak dziecko przeprasza, możemy przytulać. Pamiętajcie, nie robimy czegoś takiego, nasza Wnusia czasami tak robiła, ale myśmy właśnie eliminowali to. Przychodzę, była odosobniona w swoim pokoju, przychodzi i od razu się przytula. Nie, musisz przeprosić, powiedzieć za co przepraszasz i wtedy cię przytulę. Jeżeli przytulamy wcześniej, to dziecko uważa, że to jest nic takiego. To, co zrobiło, to nie ma znaczenia. Jeżeli ustalamy też z dzieckiem, że posłuchaj, wołam cię tylko raz. Jesteś na podwórku, wołam cię tylko raz. Później są konsekwencje. To musimy być i musimy też tak robić. Nie może być tak, że coś mówimy, ustalamy, a później wszystko się rozmywa. Musimy dotrzymywać obietnicy. I jeżeli, posłuchajcie, to nie jest sobie amuzą. Jeżeli przyzwyczajimy nasze dziecko do tego, że ono reaguje na głos rodzica i reaguje od razu, to wtedy, kiedy będzie już starsze, Pan Bóg będzie do niego mówił i go wołał, to ono zareaguje. Ono odpowie Bogu. Nie zlekceważy go. Dlatego pamiętajmy, że takie proste rzeczy często mają swoje perturbacje już kiedy człowiek jest dorosły. Słowo Boże mówi: dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Musimy w dzieciach wykształcić ten nawyk posłuszeństwa. I będzie to dla nas dużym plusem w wychowaniu, dużą pomocą. Bo jeżeli wołamy, to wiemy, że na pewno dziecko przyjdzie do nas. I często jest tak, zauważcie, że idziemy gdzieś z dzieckiem na spacer i nieoczekiwanie nasze dziecko wybiega na ulicę, bo zobaczyło kogoś z naszego zboru, czy jakąś ciocię i tak dalej. I co robimy wtedy? Krzyk jest. Wołamy to dziecko i jeżeli ono jest przyzwyczajone do tego, że reaguje, to momentalnie jest reakcja. Możemy jeszcze coś zrobić, możemy sprawić, że nie będzie nieszczęścia. Ale jeżeli dziecko jest nieprzyzwyczajone do reagowania na głos swoich rodziców, nic nie zrobimy. Jeżeli zawinimy wobec dziecka, to tutaj Efezjan 6:4 trzeba przeczytać jeszcze. A wy ojcowie, rodzice w nawiasie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. Jeżeli zawinimy wobec dziecka, to również musimy je przeprosić. Nie ma tak, że rodzic ma taryfę ulgową. A, przeszło. Dziecko zapomniało o tym, że zawiniliśmy. Jeżeli zawiniliśmy, też musimy przeprosić, przyznać się do tego, że zrobiliśmy coś źle. Dobrze jest, gdy dzieci widzą, że rodzice też się przepraszają. Są sytuacje różne w domu. Czasami nerwowość wchodzi w różnych sytuacjach i okazuje się, że no, rodzice powiedzieli sobie za dużo. I jeżeli to się działo przy dzieciach, to również musi być rozwiązywane przy dzieciach. Nie można zrobić czegoś takiego, a ja już tatusia przeprosiłam. Nie. Dzieci muszą to widzieć, bo one, tak jak wcześniej mówiłam, działają na zasadzie naśladownictwa. One będą naśladować nasze zachowanie. I często jest tak, że widzimy po latach nawet nasze zwroty, jak dzieci używają. Bardzo często korzystają z naszych powiedzeń. Dlatego pamiętajmy o tym, że to jest ważne, żeby dzieci widziały, że my też popełniamy błędy, ale potrafimy przeprosić. Dobrze jest, żeby kara była adekwatna też do przewinienia. To, co mówiłam z nagrodami, że nie może być za coś małego wielki prezent, tak samo za złe zachowanie nie może być od razu kara taka, że dziecko później mówi: o, tak mama mnie skrzywdziła, czy tatuś. Wiecie dobrze, jak reagują wasze dzieci i wiecie, co zastosować, żeby można było ich zdyscyplinować, ale nie krzywdzić, słuchajcie, ale nie krzywdzić. Ważną rzeczą jest budowanie relacji w domu. Bardzo ważną dla życia rodzinnego jest rytm cały dnia. Jeżeli są to mniejsze dzieci, to ten rytm jest bardziej rygorystyczny, bo wiadomo, budzimy się, trzeba przejść czy tam do żłobka, czy do przedszkola i wiecie, w godzinach nawet macie to wyznaczone. Ale dla Starszych dzieci też jest to potrzebne. Żeby później nie było, że widzicie, że wasze dziecko siedzi długo przy komputerze i rano nie możecie je dobudzić. Rytm dnia i wyznaczanie dzieciom, co można, jest bardzo ważne. Szczególnie teraz, jak każdy z nas widzi. Tablety, laptopy, komputery, smartfony, cuda na kiju się pojawiły. I wiecie co? My, nauczyciele, zauważyliśmy, że tak naprawdę, jeśli chodzi o rozwój dziecka, to wykształcił się tylko jeden mięsień. Wiecie jaki? Enter, 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 enter. Tylko ten palec jest rozwinięty. Mieliśmy taką sytuację, gdzie mieliśmy bardzo małego chłopca, trzylatka, dostaliśmy do naszej placówki i on, słuchajcie, niesamowite dziecko. Moja koleżanka miała kłopoty z odtworzeniem bajki. I ja mówię, wiesz co, idź do trzylatków i weź Karolka. A po co mi Karolek? Idź, weź. Przyszedł Karolek, mówi, wiesz, nie mogę odtworzyć. Popatrzył, proszę pani, ale to nie ten pilot. On doskonale wiedział, który pilot, co trzeba zrobić, gdzie trzeba nacisnąć i tak dalej. Co to znaczy? Dziecko bardzo dużo siedzi w domu przy komputerze. Nas to oczywiście rozbawiło, ale później zaczęłyśmy się zastanawiać, że bardzo mało czasu rodzice mają na to, żeby wyjść z dziećmi na podwórko, mimo że ten wiek właśnie przedszkolny to jest wiek, gdzie dzieci bardzo dużą potrzebę ruchu mają. Tylko my, panie z przedszkola, wychodzimy na dwór z nimi, a później po 16 rodzice odbierają, idą do domu, coś tam się je i tak dalej, idzie się spać. Nikt nie ma czasu wychodzić na dwór z dzieckiem. Dlatego lepszą rzeczą jest, żeby wyjść z dzieckiem na powietrze, niż siedzieć przy komputerach. Wiemy, że one się tego i tak nauczą, dlatego że szkoły teraz mają w programie całe komputeryzacje i tak dalej. I to wszystko cały czas jest nauczane, w związku z tym, czy tak, czy siak, one nie pozostają, pozostaną gdzieś tam w tyle z takimi nowościami. Ale trzyletnie dziecko naprawdę nie potrzebuje aż tak bardzo internetu, a mam chłopca pięcioletniego, który ma już na Facebooku swoje miejsce. Także wiecie, to wszystko, co dorośli wnoszą w świat dzieci, to później będzie albo procentowało na dobre, albo procentowało na złe. A my, jako ludzie wierzący, wiemy, że lepiej podsunąć zupełnie coś innego. Wiecie, co pamiętam z mojego dzieciństwa? Nie mieliśmy telewizora. I wiecie, to każdy bajkę by chciał obejrzeć i tak dalej. Mój tato zrobił coś takiego, jako że byłam najmłodsza, to absolutnie, już do sąsiadów na bajkę nie poszłam. Wyciągnął książkę pod tytułem Paweł Smoluch, nie wiem, czy ktoś ją czytał. I mówi, wiesz co, poczekaj, ja ci coś lepszego przeczytam. Jak moje rodzeństwo wróciło z tej bajki, to chciałam ich pobić, bo był taki hałas, że ja nie mogłam słuchać dalej tego, co tatuś czytał. Ale do śmierci tego nie zapomnę. Historia biblijna człowieka, rozbójnika, który przy zamordowanym człowiekiem znalazł Biblię i zaczął czytać. Do dziś i do śmierci tego nie zapomnę. Starajmy się dzieciom dawać to, co lepsze, nie to, co świat daje, bo on i tak wejdzie do ich życia, ale starajmy się tak je wyposażyć, żeby one dawały odpór temu, a nie przyciągały i nie wchłaniały jak gąbka. Bardzo ważne jest też, bo nie tylko mamy oczywiście w naszych domach te najmłodsze dzieci i z tymi najmłodszymi, to tak jak ja pracuję, to widzę, że najszybciej można się dogadać i najszybciej można ustalić granice wpływów. ale są w domach, wiecie, i nastolatki, i trochę wyżej. I słuchajcie, budowanie relacji z tymi dziećmi to już nie jest prosta sprawa, ale jest bardzo owocna, jeżeli się udaje. Nasze dzieci staraliśmy się zachęcić do tego, żeby nam pomagały w czasie obozów, kiedy przyjeżdżały często dzieci niewierzące. Każdy z nich miał swoją działkę do zrobienia, ale pamiętaliśmy, że po tym wysiłku, bo obóz to był duży wysiłek, po tym wysiłku trzeba zostać z nimi i tak robiliśmy. Zostawaliśmy jeszcze na kilka dni, odpoczywaliśmy i byliśmy ze sobą. Dzieliliśmy się swoimi radościami, czasami dzieci dzieliły się smutkami swoimi, bo wiecie, w szkołach i tam, gdzie przebywają, w środowiskach różne się rzeczy zdarzają. Ale wiedzieliśmy, że jesteśmy przyjaciółmi dla swoich dzieci. I jak będzie działo się coś złego, to one nie pójdą do świata, ale przyjdą do nas. I wyobraźcie sobie, do tej pory tak jest, że nasze dzieci już są, już mają swoje rodziny, już mamy od córki wnuczęta, ale oni w dalszym ciągu dzwonią i radzą się nam. Mamy taką trudną sytuację. Co byście nam radzili? Słuchajcie, ile dzięki... Patrząc z perspektywy czasu, widzę jedno, że to, że Bóg pozwolił nam i wyposażył nasze umysły w to, żebyśmy takie relacje budowali, sprawiło, ile raf ominęliśmy. Nie było u nas żadnych problemów z narkotykami. Dzieci wiedziały, że to jest niedobre, to jest grzech, który muszą od siebie odepchnąć. A w szkołach działy się różne rzeczy. Bardzo często widzieliśmy, jak muszą też walczyć, ale dzięki temu, że Słowo Boże było w nich, że daliśmy im dobre podstawy, to one mogły się obronić. I czasami było tak, że przychodziły ze szkoły i mówiły, to nas dzieci zaczynają naśladować. Jaka to jest radość dla rodziców i duma z dzieci, jeżeli widzimy, że idą za Panem i kroczą Bożymi drogami. Teraz możemy razem z naszymi dziećmi właśnie służyć, oni w swoich kościołach, my w swoich kościołach, ale wiemy, że ten czas, kiedy byliśmy razem, dobrze wykorzystaliśmy. Więcej czasu trzeba poświęcać dzieciom starszym. To są już inne problemy niż malutkiego dziecka, ale warto jest po to, żebyśmy później, stając przed Bogiem, powiedzieli: Panie Boże, dobrze wypełniliśmy zadanie, które nam powierzyłeś. Dałeś nam dar w nasze ręce, chcemy Ci ten dar oddać, ale z dumą, że on naprawdę będzie teraz Tobie użyteczny. Wychowujemy dzieci nie dla siebie. Wychowujemy dzieci dla Pana i dla Jego sprawy. Dlatego pamiętajmy, że tak ważne zadanie Bóg nam powierzył, ale my musimy też uczyć się, żeby to zadanie dobrze wykonać. Dzieci są błogosławieństwem od Boga, ale ich wychowanie trudnym i odpowiedzialnym zadaniem, które Bóg nam powierzył. Prośmy więc Go o to, aby nas uzdolnił do tego zadania, abyśmy nie musieli przeżywać porażek. Przy powieści Salomona jeszcze raz zacytuję: wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości. Amen.